Ląd. Zaparkujmy w lądzie i udajmy się na teren pocysterskiego klasztoru. Aby zwiedzić obiekt, należy udać się do furty i poprosić księdza o udostępnienie kościoła, oratorium świętego Jakuba, kapitularza oraz biblioteki. Pierwsze ślady osadnictwa w lądzie pochodzą z epoki kamiennej. W VII-VIII wieku istniał tu gród strzegący przeprawy przez Wartę, którego rozkwit nastąpił w XII wieku. Z tego okresu pochodzi pierwsza pisana wzmianka o grodzie, z którego arcybiskupstwo gnieźnieńskie pobierało dziesięcinę. Upadek grodu w połowie XIII wieku zbiegł się z osadzeniem w sąsiedztwie Cystersów przez Mieszka III Starego. Przez trzy stulecia był to zakon niemiecki. Polacy byli przyjmowani jedynie jako półkonwersi do prac pomocniczych. W 1550 roku ostatni niemiecki opat lądu został posądzony o kontakty z innowiercami, na skutek czego przeniesiono niemieckich mnichów do opactwa w Henrykowie, a od tego czasu w opactwie lądzkim rezydowali Polacy. W wyniku rozbiorów Polski ląd trafił pod zabór pruski, a majątki kościelne zostały skonfiskowane. Po zmianach politycznych w 1819 roku ląd dostał się pod zabór rosyjski i w wyniku działań zaborcy opactwo uległo kasacie. W 1850 roku osadzono tu kapucynów, którzy wyremontowali istniejące budynki i zaczęli prowadzić działalność duszpasterską. Ten pomyślny okres zakończyło powstanie styczniowe i aresztowanie ojca Maksyma Tarejwy, który prowadził działalność konspiracyjną. Wkrótce nastąpiła też likwidacja klasztoru. Po licznych zmianach właścicieli, ostatecznie w 1921 roku zespołem klasztornym zaopiekowali się Salezjanie. W czasie II wojny światowej, w latach 1940-1941, znajdowało się tutaj więzienie dla polskich księży. Ośmiu z nich zostało beatyfikowanych przez Jana Pawła II. Od 1952 roku w budynkach dawnego klasztoru mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. Zwiedzanie rozpocznijmy od kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja Biskupa. Pierwszy kościół w tym miejscu został wzniesiony pod koniec XII wieku przez Cystersów. Z biegiem czasu uległ zniszczeniu. Także w XVII wieku przystąpiono do budowy nowej, barokowej świątyni, która zachowała się do czasów współczesnych. Prace budowlane rozpoczął Tomasz Poncino w 1651 roku, a później według projektu Józefa Szymona Belottiego kontynuowali je Jerzy Katenacji i Jan Koński. Ostateczny kształt świątyni nadał Pompeo Ferrari, którego dziełem jest m.in. piękna kopuła, którą ozdobił polichromią Jerzy Neuherz. Wejdźmy do wnętrza i zatrzymajmy się przed prezbiterium. Obecny ołtarz główny powstał w połowie XVIII wieku, zasłaniając wcześniejszy, zachowany do dzisiaj ołtarz namalowany na ścianie kościoła przez Adama Swacha. W jego centralnej części umieszczono współczesny obraz przedstawiający Marię, wspomożycielkę wiernych, ze świętym Janem i świętym Kazimierzem. Spójrzmy teraz na stalle, jedne z piękniejszych w Polsce. Wykonał je z drewna dębowego i lipowego Cysters Bartłomiej Adrian około 1680 roku. Stalle ozdobiono figurami świętych, a w zwieńczeniu umieszczono zrywające się do lotu orły jako symbole modlitwy. Jako stopnie służyły leżące lwy, symbolizujące złe moce deptane przez wchodzących po nich zakonników. Zasiadali oni w stallach w określonym porządku. Miejsce opata znajdowało się pod figurą króla Dawida po prawej stronie, miejsce przeora pod figurą Ezechiasza po stronie przeciwnej. Nad stallami znajdują się cztery obrazy Adama Swacha. Na jednym z nich przedstawiono mnichów modlących się na jutrzni. Wśród nich spaceruje anioł, który zapisuje imiona zakonników w księdze złotymi, srebrnymi lub czarnymi literami, w zależności od ich gorliwości na modlitwie. Przechodzimy dalej, w prawo, do południowego ramienia transeptu. Znajduje się tutaj XVIII-wieczny monumentalny ołtarz Świętego Krzyża, wykonany prawdopodobnie przez Pompeo Ferrariego. U stóp krzyża umieszczono figury Matki Bożej i Świętego Jana, a po bokach figury aniołów. Przechodzimy dalej w prawo wokół świątyni. Zwróćmy uwagę na unikalne konfesjonały wykonane przez Warsztat Śląski. W ciekawy sposób zostały tu w całość wkomponowane okna, a w zwieńczeniu każdego konfesjonału umieszczono postacie czterech wielkich pokutników jako wzór do naśladowania pokuty i żalu. Przechodzimy dalej, do północnej na wybocznej, po lewej stronie kościoła. Znajduje się tutaj ołtarz świętego Bernarda z Clairvaux, identyczny ze stojącym naprzeciwko ołtarzem świętego Jana Bosco. W ołtarzu tym, w polu głównym, znajduje się XVIII-wieczny obraz nieznanego autora, przedstawiający wizję świętego Bernarda, który ujrzał, jak obejmuje go ukrzyżowany Chrystus, który oderwał ręce od krzyża. W górnej części ołtarza umieszczono płaskorzeźbę z inną wizją świętego Bernarda. Miał on zwyczaj modlić się i pozdrawiać Maryję, przechodząc obok jej wizerunku. Pewnego razu na jego pozdrowienie Ave Maria posąg miał odpowiedzieć Salve Bernarde. W płaskorzeźbie dialog ten został przedstawiony w postaci napisu biegnącego tył do przodu, z ust Maryi do Bernarda. Dochodzimy do północnego, lewego ramienia transeptu, gdzie znajduje się ołtarz świętej Urszuli i 11 towarzyszek. W dolnej partii ołtarza, w retabulum, umieszczono relikwie świętych męczenniczek sprowadzone w 1263 roku z Kolonii, a w centralnej części ołtarza umieszczono obraz przedstawiający chwałę świętej Urszuli i jej towarzyszek. Jak mówi legenda, święta Urszula była bretońską księżniczką, którą postanowiono wydać za mąż za poganina. Ponieważ odmówiła, jej niedoszły mąż wszczął wojnę z Brytanią, a Urszula wraz z towarzyszkami uciekła na statku w Górę Renu. Tam, w okolicach Kolonii, zostały napadnięte i zamordowane, a ich ciała pogrzebano w Kolonii, gdzie wkrótce wystawiono kościół ku czci Urszuli. W życiorysach świętej pojawiają się różne liczby jej towarzyszek. Czasem jest ich 11, a niekiedy 11 tysięcy. Ta rozbieżność wzięła się prawdopodobnie z błędnego odczytania inskrypcji na tablicy poświęconej Urszuli i jej towarzyszek. Umieszczony tam skrót zapisany rzymskimi literami X1MV przetłumaczono jako 11 miles virginis, 11 tysięcy dziewic, zamiast 11 martyrorum virginis, 11 męczenniczek dziewic. I tak się narodziła legenda. Na lewo od ołtarza, na ścianie, zobaczymy jeszcze stiukowy nagrobek opata Mikołaja Antoniego Łukomskiego, wielkiego dobrodzieja klasztoru z 1760 roku. W symbolicznym przedstawieniu ukazano Chronosa łamiącego łuk nad leżącą postacią zmarłego jako symbol kresu ziemskiego życia i przemijania. Po drugiej stronie putto unosi zasłonę symbolizującą przejście do wieczności. Na zakończenie, wychodząc z kościoła nawą główną, spójrzmy jeszcze na organy. Zbudowano je w 1734 roku a prospekt organowy ozdobiono figurami świętego Dawida, świętej Cecylii i muzykujących aniołów. W czasie I wojny światowej wojsko niemieckie skonfiskowało wszystkie piszczałki, które ponownie umieszczono w instrumencie w okresie międzywojennym. Oprócz kościoła możemy zwiedzić również zabudowania poklasztorne, w których zachowały się piękne przykłady sztuki gotyckiej. O ich udostępnienie należy poprosić w klasztornej furcie. Zabudowania klasztorne są znacznie starsze od kościoła. Krużganki, którymi przejdziemy do oratorium, wybudowano w XIV wieku i z tego okresu zachowały się gotyckie sklepienia krzyżowo-żebrowe. Zwróćmy uwagę na zworniki w sklepieniach oraz wsporniki żeber. Znajdziemy tu wiele elementów cysterskiej reguły zakonnej oraz dobrodziejów klasztoru. Na ścianach wisi 20 zachowanych obrazów franciszkanina Adama Swacha, który przedstawił na kolejnych malowidłach historię zakonu cystersów. Spacerując krużgankami, dotrzemy do oratorium świętego Jakuba Apostoła, które będziemy mieli po prawej stronie. Wejdźmy do środka. Wnętrze oratorium zostało ozdobione freskami w latach 1360-1370, które należą do najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce. Na ścianie południowej, po prawej stronie do góry, znajdują się Panny Mądre. Poniżej scena fundacyjna przedstawiająca świętego Jakuba Starszego w otoczeniu starosty generalnego Wielkopolski Wierzbięty Spaniewic z rodziną. Dalej, na wprost wejścia na ścianie wschodniej, znajdują się przedstawienia świętych Piotra i Pawła. Na kolejnej ścianie, północnej, po lewej stronie, wizerunek Panien Głupich, a poniżej wyobrażenie świętego Jerzego i świętego Marcina. Na ścianie zachodniej, tej z wejściem, umieszczono kompozycję pokłonu Trzech Króli. Bezpośrednio nad wejściem zobaczymy świętego Jana Chrzciciela z klęczącym cystersem. Wokół oratorium biegnie fryz z przedstawieniami herbów rycerskich. Jest to jedno z najstarszych polskich przedstawień heraldycznych. Po wyjściu z oratorium skręcamy w prawo i udajemy się do kapitularza. We wnętrzu zachwyci nas piękne gotyckie trójdzielne sklepienie gwiaździste, wsparte w centralnej części na jednym filarze. Było to pomieszczenie przeznaczone do odbywania narad, spotkań i sądów zakonników. Poprośmy jeszcze o wprowadzenie do sali opackiej, pełniącej obecnie funkcję biblioteki. Nazwa tego pomieszczenia pochodzi od pocztu opatów lądzkich, których wizerunki umieszczono na ścianach. Powyżej, w plafonie na sklepieniu, znajduje się przedstawienie personifikacji siedmiu grzechów głównych, a po drugiej stronie wiernych kroczących z krzyżami za Chrystusem. Po lewej stronie u dołu autor malowidła, Adam Swach, umieścił swój autoportret z franciszkańskim krzyżem na ramieniu i atrybutami malarza, paletą farb i pędzlami. Kończymy już naszą wędrówkę po klasztorze w Lądzie, wpisanym na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 2009 roku na listę pomników historii naszego kraju. Niezwykłe walory miejsca zostały dostrzeżone m.in. przez Andrzeja Seweryna, który wnętrza klasztorne wykorzystał jako plan w trakcie kręcenia filmu Kto nigdy nie żył. W scenach klasztornych brali wtedy udział prawdziwi zakonnicy.